Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj czwartek i równocześnie tydzień modlitw o powołania, kapłańskie powołania w ogóle w Kościele do służby, powołania, które dziś mówi się także powołania do różnych dzieł prowadzonych przez Kościół. Proponować powołania w Kościele lokalnym to temat 48. Światowego Dnia Modlitw o Powołania. W naszym studiu witamy bardzo serdecznie gości. Są nimi siostra Judyta Bożek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Komorowa koło Warszawy. 30 lat pracowała na misjach w Zambii. Obecnie jest na rocznym wypoczynku i we wrześniu ponownie wraca do Zambii. Witamy serdecznie, siostra.
Dziękuję bardzo.
Siostra Bolesława Wierzchowska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Komorowa koło Warszawy, członkini Komisji Powołaniowej przy konsulcie wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Witamy serdecznie.
Witam również.
I ksiądz Bartłomiej Gzella, Zmartwychwstaniec z Centrum Powołań Emaus w Mszanie Dolnej.
Witam serdecznie.
Mszana Górna, tak. Witamy serdecznie.
W Mszanie Górnej, bo to jest na wsi.
Tak.
Po góralsku.
Tak jest. Rozpocznijmy zatem może nasze spotkanie, trochę przybliżając naszym słuchaczom główne myśli, założenia, które zawarł Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu skierowanym na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Bardzo proszę. Może ksiądz Bartłomiej rozpocznie.
Ojciec Święty Benedykt XVI, pisząc do nas ten list, zaczyna od tego, od czego naprawdę zawsze trzeba zacząć przy powołaniach. Od tego, że powołanie rodzi się w modlitwie. Jezus spędzał noc na samotnej modlitwie, na wsłuchiwaniu się w wolę Ojca i z tej modlitwy dopiero wypływają konkretne imiona, konkretne osoby, które usłyszą za chwilę: pójdź za mną. I to jest początek tego listu i to jest piękna sprawa, że ta prośba Pana Żniwa o powołania rozpoczyna się nie od reklamy, nie od ogłoszeń, ale zaczyna się od tego, co się dzieje w ciszy, czyli w modlitwie, w rozmowie tych, którzy mają zostać wezwani, ale też tych, którzy mają otrzymać tych powołanych jako swoich braci w posłudze pasterskiej, kapłańskiej, siostrzanej.
Papież również w tymże orędziu podkreśla, że powołanie oznacza wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, takie wsłuchiwanie się w Słowo, spotykanie się z Nim w sakramentach świętych i dostosowywanie własnej woli do Jego woli.
Papież również mówi, trzeba, aby każdy kościół lokalny stawał się coraz bardziej wrażliwy i uważny w odniesieniu do duszpasterstwa powołań, wychowując na różnych szczeblach, w rodzinach, w parafiach, w stowarzyszeniach, a zwłaszcza młodych chłopców i dziewczęta, jak to czynił Jezus ze swoimi uczniami, do wzrastania prawdziwej i serdecznej przyjaźni z Panem, umacniając się poprzez modlitwę osobistą i liturgiczną. Kościół lokalny ma uczyć uważnego i owocnego słuchania Słowa Bożego poprzez pogłębioną znajomość Pisma Świętego oraz ukazywać, że pełnienie woli Boga nie unicestwia ani nie niszczy osoby, lecz pozwala jej odkryć najgłębszą prawdę o niej samej, jak też do kierowania się bezinteresownością i braterstwem w kontaktach z innymi ludźmi. Bo jedynie otwierając się na miłość Boga, można odnaleźć prawdziwą radość i pełną realizację własnych aspiracji.
Tak. Ojciec Święty przekazuje nam bardzo wiele myśli dotyczących powołań. Będziemy do nich powracali, ale to chyba zawsze jest tak bardzo istotne, że tym, który jest inicjatorem powołania, pozostaje zawsze Pan Bóg. To nie jest coś na podobieństwo zawodu, prawda, na podobieństwo jakiejś innej funkcji czy misji, którą się spełnia w społeczeństwie, do której człowiek po prostu, którą sobie człowiek wybiera. Powołania sobie człowiek nie wybiera, jest obdarowany powołaniem, prawda?
Jest to wezwanie, które przychodzi z zewnątrz. To jest takie zaproszenie, które otrzymujemy, jak tutaj ojciec mówił, nie my sobie je wybieramy, ale z drugiej strony po stronie człowieka, czyli mnie, jest ta odpowiedź, tak, chcę. I w tej odpowiedzi, tutaj rozmawialiśmy sobie z siostrami trochę wcześniej, w tej odpowiedzi jest wiele takich zagłuszaczy, takich głosów, które utrudniają nam możliwość odpowiedzi Panu Bogu. I tu pisze też o tym Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Powołań, że tych głosów zagłuszających jest tak wiele, że dzisiaj człowiek może w świecie mieć tyle po ludzku ciekawszych propozycji, tyle spraw, które chciałyby go jakoś tak zaabsorbować, że żeby powiedzieć to tak Bogu i Kościołowi, potrzeba odwagi, potrzeba naprawdę trochę nawet i szaleństwa.
Ale często młodzi ludzie zadają to pytanie, po czym poznać, że jestem powołany? Jakie są te symptomy powołania?
Bóg, możemy tak powiedzieć, że wzywa nas poprzez takie wewnętrzne pragnienie naszego serca. Powołanie jest to taka osobista historia, którą tworzą oblicza, wydarzenia. Powołanie jest też takim ciągłym dialogiem między sobą, między Bogiem i stworzeniem. I tutaj warto powiedzieć, że tutaj musimy umieć odczytywać swoje życie oczyma wiary. Poprzez też poznawanie siebie, zastanawianie się nad sobą. Tutaj zaryzykuję takie określenie, że rozpoznawanie powołania jest sztuką odczytania woli Bożej w konkretnej sytuacji życiowej, które nas spotykają. Jest to, możemy powiedzieć, taka aktywność naszej świadomości, wolności w świetle Ducha Świętego.
Tak. I ten lęk, który bardzo często towarzyszy młodym ludziom, to lęk również przed tym, a jeśli się pomylę, jeśli nie rozpoznam we właściwy sposób.
Wydaje się, że jeżeli mamy prawdziwe pragnienie odnalezienia woli Bożej, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg nam nie pomógł. Jeżeli prosimy o to Ducha Świętego, to tym bardziej Duch Święty przyjdzie nam z pomocą. Dla mnie osobiście powołaniem, to znaczy określiłabym tak krótko powołanie, że to jest niesamowita siła Boża, że to Pan Bóg czasami z taką siłą i potęgą woła, że praktycznie jest to niemożliwe, żeby się oprzeć, żeby powiedzieć Bogu nie, chyba że człowiek nie chce słuchać, albo jeżeli zagłusza ten głos, jeżeli nie pozwala sobie na ciszę, na wsłuchanie się, bo jeżeli naprawdę człowiek słucha Boga albo próbuje z całą jakimś uporem słuchać Boga, to on naprawdę woła bardzo mocno.
Ja myślę, że teraz byłby właściwy moment, żeby również siostry i ksiądz troszkę powiedzieli nam o swoim doświadczeniu, o swoim odkrywaniu tej drogi, swojego powołania. Czy siostra Judyta myślała o tym, że będzie pracować w Zambii?
No, było to moje marzenie. Wprawdzie moje powołanie jako pierwsze to w ogóle było, odkryłam, że Pan Bóg chce, żebym była siostrą zakonną, a dopiero później, że chce mnie na misjach. Mówiąc krótko, to dla mnie takim wzorem i taką osobą z Pisma Świętego, która mnie fascynowała, to był Abraham. Podziwiałam jego wiarę, podziwiałam to, że szukał znaków, że tak bardzo chciał być wierny Bogu, że chciał być wierny woli Bożej. I wydawało mi się, że jeżeli ja będę prosić Boga o ten znak, że On mi pokaże. Pokazał mi, że chcę, żebym była siostrą zakonną, ale wtedy, kiedy zastanawiałam się, w jakim zgromadzeniu, gdzie powinnam być, bo mam siostrę rodzoną, która jest siostrą bezhabitową, sióstr honoratek, starsza ode mnie, to wtedy dał mi Bóg taki znak, że w mojej rodzinnej parafii na misjach pracowała siostra w południowej Afryce i dowiedziałam się, że zmarła. I wtedy jak błyskawica przyszła taka myśl, że muszę ją zastąpić. I wtedy się zrodziło to wielkie pragnienie i chęć pracy na misjach. I jak zgłosiłam się do zgromadzenia 42 lata temu, to już marzyłam o tym, że będę kiedyś pracować. I moje marzenie się spełniło.
A siostra Wolesława?
Właśnie każdy ma inną drogę swojego powołania, tego wyjątkowego powołania. Tak sięgając pamięcią, chyba mając 13 lat, byłam w 6 klasie szkoły podstawowej, bardzo lubiłam chodzić na nabożeństwa majowe. I czasami też na mszę świętą przed nabożeństwem. I pamiętam, że pewnego razu jestem na mszy świętej, być może, że był to tydzień modlitw o powołania. Bo utkwiły mi w pamięci słowa Pana Jezusa z Ewangelii, pójdź za mną. Kiedy wyszłam z nabożeństwa majowego, zastanawiałam się, co to znaczy. Panie Jezu, co to znaczy pójść za Tobą? To znaczy wyjść z domu rodzinnego i iść najszerszą ulicą miasta? I to pytanie zostało w moim sercu. Wiele lat. Dalej tak jak owego roku, tak następne lata chodziłam na nabożeństwo majowe, modliłam się i będąc w szkole średniej, była to klasa druga liceum, kiedy to pytanie wróciło do mnie. Jedna z naszych sióstr, siostra Dorota Duszyk, miała rekolekcje wielkopostne z ojcem misjonarzem świętej rodziny w naszej parafii. I wtedy zaprosiła dziewczęta do sali katechetycznej na górze. Chciała powiedzieć coś więcej o misjach. Na ten moment to spotkanie mnie nie interesowało. Poszła moja koleżanka, Basia. Ja natomiast chodziłam koło kościoła, czekając na nią. Ale jednak Pan Jezus spukał do mego serca. Wyszłam do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i dość długo się modliłam. Ale ten czas spotkania się przedłużał, więc jednak swoje kroki skierowałam do tej sali na górę. I tam siostra opowiadała o misjach, o pracy naszych sióstr i w Białorusi, na wschodzie, choć wtedy to jeszcze były czasy takie pracy ukrytej sióstr naszych. O Zambii bardzo dużo opowiadała. I ten głos Pana Boga w moim sercu się odnowił. Myślę, Panie Jezu, którą drogę wybrać, jaki sens jest jej? Przecież wiesz, bo Ci mówiłam o tym, że chcę zostać żoną i matką. To już w planach moich to było troje dzieci, które będą chrzczone w tym kościele, w którym ja byłam chrzczona. A jednak Pan Jezus chciał inaczej. I następnego roku też przyjechała siostra Dorota z rekolekcjami do nas, ale już moje serce było bardziej przysposobione w tym kierunku, by odpowiedzieć pozytywnie na głos Pana Boga. I w czasie rekolekcji, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadziłam taki dialog, można powiedzieć, z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Dostałam tekst z książki Modlitwa i Czyn. I obok mnie był kolega, który jakby głos Pana Jezusa odpowiadał. I między innymi, tak sięgając pamięcią, były takie słowa. Przyjdę do Ciebie, Panie, ale jeszcze nie teraz. Przyjdę, jak będę bardziej doskonała. I tak w tym tonie. Natomiast mój kolega, jako głos Pana Jezusa, odpowiada. Przyjdź do mnie teraz. Potrzebuję Ciebie taką, jaka jesteś. Prawie w tym momencie. Dla mnie to było tak ewidentny głos, znak działania Pana Boga. Potem matura przyszła i podczas matury też wpadła mi do ręki książka Kto to taki? Czy też Ojca Widera na samotności. I było wiele takiego targowania się z Panem Jezusem, pytania, czy na pewno ta droga, czy na pewno dam radę, ale jednak ten głos, że pójdź za mną, był o wiele silniejszy niż ten zagłuszający. Także Bogu niech będą dzięki.
A ksiądz Bartłomiej?
No, jak to jest z ojca powołaniem? To jest takie standardowe pytanie po 5 minutach znajomości z jakimiś nowymi siostrami zakonnymi i muszę przyznać, że siostry Judyta i Bolesława wyczekały, wytrzymały i zupełnie to nasze spotkanie przeszło inaczej i do teraz, dopiero na antenie radia może będzie okazja powiedzieć kilka słów. Nie wiem, czy to jest tak z nami mężczyznami, że te historie nie są aż takie bogate, może nie są z takimi szczegółami. Na pewno mogę powiedzieć, że nie spadłem jak święty Paweł z konia, nie słyszałem głosów, które gdzieś tam inni też razem ze mną by słyszeli. Po prostu wzrastając gdzieś przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie nasi ojcowie zmartwychwstańcy w Gdańsku pracują, ja po prostu widziałem ich. Oni byli blisko i gdzieś w tej bliskości pomiędzy ołtarzem, pomiędzy małą wspólnotą Ruchu Światło-Życie, pomiędzy osobistymi takimi doświadczeniami modlitwy, już w szkole podstawowej pojawił się ten głos. Ale normalne zachowanie młodego człowieka, czyli ucieczka, poszukanie jakiejś innej drogi. Więc była szkoła średnia, było technikum, były, tutaj można się nawet uśmiechnąć, mówiąc w Radiu Maryja, że jestem specjalistą, technikiem od wiercenia geologicznego. Tak. Mogło się to tak skończyć, ale Pan Bóg miał jednak inną drogę i jak to przynaglenie wewnętrzne jest w człowieku, to ono po prostu dogoni cię i złapie i zgłaszając się do seminarium, do wspólnoty zmartwychwstańców, wiedziałem, że to jest ta droga i Panu Bogu dziękuję za każdy dzień w tej wspólnocie.
Mały przerywnik muzyczny i rozmawiamy dalej.
Pan szukał ludzi i starczało słowo. Ojca w domu mówił, wszystko zostawiali. Nie szukał mądrych, bezgrzesznych nie wołał. Wybrał, co w oczach świata umie i małe.
I odtąd ludzi dla Pana sieci miłości zgarniali skupiony. Pan ich posyłał, a oni szli w drogę, świadczyli o nim, uzdrawiali chorych.
Przyszedł młodzieniec, przykazał i przestrzegał. Pytał, co czynić, by być doskonałym.
z miłością spojrzał Pan i rzekł do niego: sprzedaj majątek i chodź za mną stanę.
Jeśli chcesz, to pójdziesz, zrezygnuj ze swego, zaryzykuj wszystko, rozdaj swe pieniądze. Ten zaś odszedł smutny, bo miał bogactw wiele. Trudno iść na całość, gdy majątek ciąży.
Celnik Zacheusz chciał zobaczyć Pana, więc wszedł na drzewo, żeby lepiej widzieć. Rzekł: Pan, zejdź prędko, przyjdę na wieczerze. I coś w nim pękło, zmienił swoje życie.
Miłość Jezusa dopełniła serce, przeszła nad grzechem, dotknęła człowieka. Zacheusz rozdał swój majątek biednym, zło wynagrodził, bo z Bogiem wieczerzał.
Miłość Jezusa dopełniła serce, przeszła nad grzechem, dotknęła człowieka. Zacheusz rozdał swój majątek biedny, zło wynagrodził, bo z Bogiem wieczerzał.
Tak sobie rozmawiamy i rozmyślamy dzisiaj o tajemnicy powołania. Wiemy, że już parę rzeczy żeśmy powiedzieli, bardzo istotnych, dotyczących powołania, do tego, że to jest dar i tak dalej. Ale wiemy, że sytuacja również w zakresie powołania jest niejednolita i w Polsce, i na całym świecie są takie regiony na świecie, gdzie tych program powołań jest więcej i są takie miejsca na świecie, gdzie ich bardzo brakuje.
No, Ojciec Święty pisze w swoim orędziu takie zdanie: pragnę wam też przypomnieć, drodzy współbracia biskupi, troskę Kościoła o właściwą dystrybucję kapłanów w świecie. Najpierw to zdanie i to słowo dystrybucja jakoś mnie tak podrażniły, a potem sobie przypomniałem, że przecież to nic innego jak to, co nazywamy misjami. No, siostra Judyta wie, co to znaczy być tam, gdzie nie ma sióstr czy braci, gdzie potrzeba jest kogoś z zewnątrz, bo inaczej sobie sami rady nie dadzą.
Myślę, że takie dzielenie się to wspaniała rzecz. Myślę, że nawet z doświadczeń tu w Polsce możemy zaobserwować taki szczegół, że na przykład diecezja tarnowska wysyła najwięcej na misję kapłanów i ma chyba dalej najwięcej powołań. Poza tym to praca misyjna jest ogromnym darem przede wszystkim dla osoby, która jest powołana. Ja osobiście jestem świadoma i zdaję sobie sprawę, że całą wieczność będę Bogu dziękować za to podwójne powołanie. Powołanie zakonne i powołanie misyjne. Przyznam się, że jadąc na misję, wyobrażałam sobie, że to ja będę tą, która będzie dawać, która będzie pomagać. Myślę, że to nawet fajnie, jak tak się myśli. Ale w momencie, kiedy zetknęłam się z rzeczywistością, kiedy zetknęłam się z ludźmi, może ludźmi bardzo prostymi, ludźmi, którzy może mało umieli powiedzieć o Bogu, ale uświadomiłam sobie, że od wszystkich mogę się wiele uczyć. Od tych najmniejszych, od tych najpokorniejszych, tych najsłabszych. Że w sumie misje to też takie miejsce, gdzie człowiek bardziej uczy się wiary, uczy się zaufania, zaufania Bogu, opatrzności, że bardziej polega na nim niż na sobie, że częściej może doświadcza bezradności. Takie, często człowiek się czuje może jak dziecko, które musi szybko biec do ojca i prosić o pomoc. I tego chyba nikt nie odbierze misjonarzowi czy misjonarce. Myślę, że dla tych doświadczeń warto było pojechać.
Bardzo pięknie. Wspomnieliśmy już o tej dystrybucji powołania, o tym, że powinniśmy sobie nawzajem pomagać, dzielić się także tym darem powołań, które są, i to jest taki wielki jakiś impuls misyjny. Wiemy, że to się bardzo zmienia, bo na przykład Holandia była takim krajem, przecież, która wysyłał mnóstwo misjonarzy, krajem, który najwięcej miał powołań. W tej chwili ona sama potrzebuje pomocy, potrzebuje misjonarzy i myślę, że to jest taki często znak czasu, że my powinniśmy być bardzo otwarci i bardzo elastyczni na to, żeby iść tam, gdzie nas Pan posyła.
No w ogóle, patrząc na misję, często myślimy o Afryce, o tym lądzie czarnym, ale misje zaczynają się już za naszą granicą i na wschodzie, i na zachodzie. Tutaj pozdrawiam naszych braci od Zmartwychwstania,
niemal za drzwiami, prawda?
Którzy niemal za drzwiami w Bułgarii czy na Ukrainie, ale też i w Niemczech i w Austrii. To są tereny misyjne. Dzisiaj dystrybucja powołań, to znaczy dzielenie się tym, że nas jest trochę więcej, wymaga też takiej otwartości od naszych przełożonych, którzy posyłając widzą tam po drugiej stronie dusze nieśmiertelne, mówiąc prosto, które też potrzebują sakramentów kapłana, potrzebują kogoś, kto będzie z tymi ludźmi. Misje zaczynają się zaraz za drzwiami. Mhm.
I myślę, że to wymaga także takiego wielkiego poczucia solidarności, jakiegoś myślenia także eklezjalnego, prawda, w kategoriach takiej współodpowiedzialności wzajemnej, żeby nie patrzeć tylko na swój koniec ogona, prawda? Swój czubek nosa, tylko dostrzegać także wszystko w tych kategoriach całego Kościoła.
No tu siostra Juduta wspomniała właśnie, że kto sieje szczodrze, ten otrzymuje też wielkie plony. Wspomniana diecezja tarnowska z największymi powołaniami, największą liczbą powołań w Polsce i też największą liczbą misjonarzy. To takie współzależne. Myślę, że to też znak tych i zachęta dla naszych zgromadzeń, byśmy byli otwarci cały czas na tą posługę na zewnątrz, na to dawanie, na to szczodre dawanie w różnej formie misyjnej.
Wspomnieliśmy też o tym, że no istnieją rzeczywiście kryzysy, są w różnych częściach świata, coraz bardziej my też w Polsce doświadczamy tego pewnego spadku. Nie jestem jeszcze może na taką wielką skalę, ale jednak jest to pewien spadek. Co staje na przeszkodzie dobrego rozpoznania, powołania i tego pójścia odważnego za głosem Pana?
Ojciec Święty w orędziu mówi na przykład, że jest w tej chwili młodzi ludzie słyszą mnóstwo różnych głosów i w sumie obserwuje się to nie tylko w Europie, ale już na terenach misyjnych też, że młodzież ma coraz więcej możliwości, że powiedzmy wybór Boga, wybór powołania niekoniecznie tak po ludzku wygląda bardzo atrakcyjnie. Myślę, że to jest jeden elementów, ale na przykład moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o Polskę, to porównując na przykład z Zambią, gdzie mówi się o Zambii, że jest krajem ludzi młodych, że 70% ludności jest poniżej 25 roku życia. Czyli na przykład ja osobiście jestem przyzwyczajona, że widzę mnóstwo dzieci, mnóstwo młodych twarzy. I przyznam się, bo jestem dłużej teraz w Polsce, że jak jestem w kościołach, to ja patrzę z przerażeniem, Boże, gdzie są dzieci? Gdzie jest młodzież? Jestem na ulicy. Gdzie są dzieci? Gdzie jest młodzież? I ja naprawdę nie udaję w tej chwili, mówiąc, że ja patrzę z przerażeniem. Ja wspomniałam, że mam siostrę rodzoną, która jest siostrą zakonną, ale nas w domu było sześcioro, z sześciorga dzieci. No, dwie mogą być powołane przez Pana Boga. Ale jeżeli jest jedno albo tylko dwoje, to te możliwości no, zapewne są mniejsze. To jeden z takich z wielu, ale to moja taka...
Sam problem demograficzny, tak, prawda? Tak. To jest, przekłada się na pewno na liczbę powołań.
Dobrze uczyniliście, pisze papież w liście do seminarzystów, gdyż także w świecie zdominowanym techniką i globalizacją ludzie będą zawsze potrzebowali Boga, który objawił się w Chrystusie i gromadzi nas w Kościele. Dobrze uczyniliście, pisze do tych, którzy gdzieś tam już odpowiedzieli na głos powołania, ale też pokazuje technika, globalizacja, czyli te tematy, w których się cały czas poruszamy. Dzisiaj młody człowiek wsiada w auto, czy wsiada w samolot i jest po drugiej stronie Europy, czy nawet poza nią, i to nie jest problem. Technika, komunikacja, internet, świat wirtualny, w którym próbujemy łowić w powołaniach, też przecież tą techniką internetową się posługujemy, ale prawda, jesteśmy trochę nieudolni jeszcze. Musimy się jeszcze dużo nauczyć.
A czy to nie jest też tak, że współczesny człowiek staje się trochę bardziej wygodny i boi się poświęcenia, boi się tego, że coś się będzie od niego wymagać, że coś będzie musiał stracić, że coś będzie musiał zostawić?
Może warto popatrzeć, w jakim wieku w tej chwili ludzie przychodzą na rozmowy przedmałżeńskie. To nie są 18-20-latkowie, ale to są ludzie często 30 i jeszcze starsi. Oni dojrzeli do decyzji. I czy nie jest też tak, że to spóźnione dojrzewanie do decyzji czasami nawet zagłusza, bo Pan Bóg cały czas powołuje. Pan Bóg wie, że jest wierny, że jeżeli go prosimy, to on daje powołania. Tylko czy my tego gdzieś tam przez zbyt późne odpowiedzi albo z tym przeciąganiem struny, że może kiedyś, że jeszcze inną drogą, że jakoś tak spróbujemy inaczej, czy nie po naszej stronie jest ten błąd w braku osób, które idą drogą poświęcenia Panu Bogu. Pan Bóg jest wierny, to na pewno wiem.
Ja osobiście jeszcze zauważam taki inny problem, że na przykład w tej chwili jest dużo rozwodów, albo też ludzie boją się podjąć decyzję tak na całe życie. Może na chwilę, może na krótko, może będziemy razem, jakoś tam zobaczymy. To tak samo się ma, jeżeli chodzi o powołania, bo albo ktoś jest gotowy, bo Pan Jezus jak woła, to zresztą wyraźnie mówi w Ewangelii, że zostawcie umarłym, grzebanie umarłych. Mówi też, żeby ten, który orze, nie ma się odwracać do tyłu i tak dalej. Czyli Pan Jezus jest w tym wołaniu taki radykalny, że mówię tak i idę, nie odwracam się, nie sprawdzam, nie mówię, aha, fajnie zostaję, nie fajnie odchodzę, zdecydowałam się i koniec, to znaczy zdecydowałam się, nie zdecydowałam się, bo to znaczy Pan Bóg mnie powołał, to jest dar, On mnie wezwał, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I ja myślę, że większość młodych ludzi, gdyby sobie uświadomiła, jakim wielkim darem jest powołanie, czy kapłańskie, czy zakonne, że w sumie nie ma powodu, żeby się lękać, bo w każdej sytuacji, w każdych trudnościach mogę powiedzieć, no ty mnie powołałeś. Mnie powołałeś, to mi dasz siłę.
Jest też jakiś swego rodzaju znak czasu, że ludzie boją się decyzji na stałe, na zawsze, prawda?
Tak.
I to jest właśnie, tu ksiądz wspomniał o tych małżeństwach i widzimy przy tej pladze rozwodów, kiedy młodzi ludzie w ogóle przestają wierzyć w to, że można coś na zawsze, prawda? Być wiernym komuś przez całe życie na przykład. I jest to jakiś na pewno jeden z takich symptomów, jest jeden z problemów związanych właśnie z tym spadkiem powołań, ale myślę, że jeszcze innym problemem jest kwestia prestiżu kapłana, kapłaństwa, w ogóle obrazu kapłaństwa, tego jak jest, czy w ogóle życia zakonnego, jak ono jest przedstawiane. Jeszcze parę lat temu to było tak, że jednak o księdzu się mówiło zawsze dobrze, o siostrze zakonnej, prawda, doceniało się jej poświęcenie, pracy, a dzisiaj w mediach i często u ludzi młodych zaszczepiony taki obraz kapłana, bardzo negatywnie obciążony różnymi jakimiś skojarzeniami, prawda? Myślę, że tutaj ten obraz, jaki jest przedstawiany w mediach, powoduje to, że nawet w rodzinach jest niesprzyjająca atmosfera. Często jak młody człowiek przychodzi, że ja chciałbym księdzem, coś ty zwariowałeś, prawda? Co ty chcesz zmarnować życie, prawda? Trochę taki często obraz, już podejście do kapłaństwa jako do jakiejś, no, utraty czegoś, możliwości rozwijania się, możliwości jakiegoś zrealizowania się w życiu, prawda? Tak. Myślę, że już powoli będziemy zapraszali też naszych słuchaczy do rozmowy. 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 56. Zapraszamy serdecznie do rozmowy o tajemnicy powołania właśnie w tym tygodniu modlitw o powołania, kapłańskie powołania w Kościele.
Nie ma przypadku w planach Bożych, choć to musiało się ułożyć, by Karol poczuł duszą i ciałem, Bóg chce, żebym został kapłanem. Jako śnienie, po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój innym na nowo mnie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem i nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje z wysokości. Pan powołuje z wysokości. Wszystko musiało w tę stronę zmierzać, matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Nie, nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje z wysokości. Pan powołuje z wysokości.
Bardzo prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Helena z Siedlec.
Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie witam gości i ojca. I bardzo dziękuję za tą piękną audycję o powołaniach. W szczególny sposób jestem bardzo zachwycona głosem siostry, która tak pięknie mówi, że już w wieku 13 lat usłyszała ten właśnie głos, to słowo pójdź za mną. Ja chciałabym, ponieważ w Kościele powołanie, tak uważam, jest nie tylko do zakonu czy na kapłana, ale są różnego rodzaju powołania. Ja jestem taką osobą świecką, którą Bóg powołał przede wszystkim do założenia rodziny. Mam 5 dzieci, ale również odpowiedziałam na głos Boga, jestem pielęgniarką i mój zawód zawsze traktowałam jako coś pięknego, w którym wydawało mi się, że w żadnym innym zawodzie nie mogłabym tak służyć Panu Bogu i ludziom, jak właśnie w tym, bowiem są to ludzie cierpiący, zdani tylko i wyłącznie na pomoc drugiego człowieka. I ja byłam bardzo szczęśliwa, że ja właśnie mogłam być tym człowiekiem, który niesie pomoc. Niezależnie od tego, że jestem, jak powiedziałam, matką, jestem mężatką, to jakoś tak na dnie serca ciągle tliła się we mnie iskierka, żeby pojechać na misję. Wiedziałam, że po ludzku to jest niemożliwe, bo kiedy ma się rodzinę, ma się 5 dzieci, jak to możliwe, żeby można było pojechać na misję? A jednak u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy moje dzieci już dorosły, założyły swoje rodziny, poszły z domu, kiedy rodzice poszli już do Pana Boga, że nie byłam już, że tak powiem, niezbędnie potrzebna, mąż co jeszcze był na tyle sprawny, zostałam zaproszona właśnie na misję do Ziemi Świętej. Byłam tak szczęśliwa, że marzyłam zawsze o tym, żeby być w Ziemi Świętej, ale nigdy nie miałam ani szans, ani możliwości, no bo wiadomo, 5 dzieci, nigdy nie mogłam uzbierać tyle pieniędzy, abym mogła tam pojechać. Pan Bóg właśnie w taki sposób pokierował, że zostałam zaproszona tam jako wolontariuszka. Służyłam, byłam 3 po 3 miesiące. Służyłam z taką miłością i z taką wdzięcznością. I dopiero tam, służąc właśnie bardzo głęboko sparaliżowanym dzieciom, bardzo ciężko chorym staruszkom, dopiero tam odkryłam jakby sens swojego powołania życiowego. Bo pracując w zawodzie pielęgniarki, starałam się służyć chorym najlepiej, jak umiałam, bo wiedziałam, że jest to człowiek cierpiony, zdany tylko i wyłącznie na moją pomoc. Ale dopiero będąc tam w Ziemi Świętej, przy tych dzieciach, które tylko duszą można było z nimi rozmawiać, zrozumiałam, że ja dotychczas to ja tak właściwie służyłam tylko człowiekowi cierpiącemu fizycznie. Natomiast tam, w Ziemi Świętej, służąc dzieciom głęboko upośledzonym, nauczyłam się służyć pięknej duszy w cierpiącym ciele. I odkryłam właśnie jakby namacalnie, fizycznie obecność duszy. Wróciłam tak bardzo ubogacona i szczęśliwa, że po powrocie jakoś taką miałam ogromną chęć opisać to wszystko, może nie tyle swoją misję, co właśnie Ziemię Świętą, bo zawsze wyobrażałam sobie, że jest wiele osób takich jak ja, że marzy o tym, aby pojechać do Ziemi Świętej, zobaczyć, przeżyć tą Ewangelię, ale no nie mają możliwości i Pan Bóg mi pobłogosławił, dopomógł, bo właśnie opisałam tą ziemię właśnie tak dokładnie, że ludzie czytając ją mają jakby wyobraźnią, są w Ziemi Świętej i z tego się ogromnie cieszę, że mogą spełnić jeszcze jedno następne powołanie, że tą Ziemię Świętą, tą Ewangelię, te miejsca, gdzie Pan Jezus przebywał, mogą przeleć na papier i ludzie, którzy nie mogą tam pojechać, mogą czytając ją być w Ziemi Świętej wyobraźnią. Jeśli ojciec pozwoli, chciałabym podać telefon, jeśli ktoś byłby zainteresowany taką książką, ale
proszę,
ale nie
bardzo,
muszę.
Tak. Proszę bardzo, na pewno zainteresowana.
Ja się nazywam Helena Sosnowska i telefon do mnie to jest 25 632 49 39. Bardzo bym chciała, nie dlatego, że ja tą książkę sama rozprowadzam, napisałam ją tylko dlatego, że Pan Bóg mi pozwolił ją napisać, ale właśnie chciałabym tą Ziemię Świętą przybliżyć wszystkim ludziom, którzy czytając Ewangelię, żeby mogli poznać te miejsca, które są opisane w Ewangelii tak jakoś tak bardzo obrazowo. Bardzo serdecznie dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi każde powołanie.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy gorąco.
Mógłbym spokojnie powtórzyć, że mój dom, czyli mama, tata, to pierwsze rodzinne seminarium i dziękujemy Pani za przypomnienie tego, że powołanie to tak, to nie jest sprawa tylko kapłańska, zakonna, siostrzana czy braterska, ale powołanie to jest wezwanie, które Pan Bóg skierował do każdej i do każdego z nas. Każdy z nas ma konkretne dobro, piękno, które tylko ja mogę wprowadzić na świat i nikt inny za mnie tego nie zrobi. I 90% z nas będzie tą drogę odkrywało we dwoje, czyli w małżeństwie. I Bogu dzięki za święte rodziny, za dobre małżeństwa, które może niektóre z nich staną się także takimi małymi seminariami, pierwszymi seminariami do rodzenia powołań do służby w Kościele. I o takie powołania do służby w Kościele modlimy się w tym tygodniu powołań. I dzisiaj o nich trochę więcej mówimy, ale nie chcemy w ogóle zapominać, nie możemy zapominać o tym, że każdy z nas ma konkretne dobro do wypełnienia.
Pan Bóg, stwarzając człowieka, chce, żeby on był szczęśliwy. I to jest właśnie sztuką, by właściwie rozeznać, do czego wzywa mnie Pan Bóg, do czego każdego z nas wzywa Pan Bóg. Powracając jeszcze do orędzia, które skierował do nas Ojciec Święty Benedykt XVI, mówi właśnie, pisze, że najbardziej jednak skuteczną formą duszpasterstwa powołań jest świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, wiernego Jezusowi i Ewangelii. Czy to będzie w życiu rodzinnym, bardzo pięknie, w życiu kapłańskim, czy też w życiu zakonnym. Świadectwo pociąga. Słowa ulatują, świadectwa pociągają.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Filip Krause z Gdańska.
Bardzo serdecznie witam.
Pozdrawiamy księdza Filipa.
Nie mogłem nie zadzwonić, Bartku, słysząc ciebie, pozdrawiam także serdecznie siostry, ponieważ nasze
Dziękujemy.
Powołania, nasze powołania i twoje i moje rosło na tej samej glebie.
W tej samej szkole.
W tej samej parafii. I na jaki moment bym chciał zwrócić uwagę. To prawda, że jest w życiu młodego człowieka taki moment, że ucieka, że interesują go inne rzeczy, tak samo to przerabiałem, ale myślę, że to, że byliśmy blisko ołtarza i że byliśmy członkami liturgicznej służby ołtarza, ja przez 11 lat, twoje czynnice były później, no, chwilę po moich, ale właśnie to, że mieliśmy łaskę bycia blisko ołtarza cały czas jako ministranci. Taka pierwsza refleksja. Ksiądz Zmartwychwstańcy, mieliśmy też ciekawe takie charyzmatyczne przykłady. Ksiądz Robosz Stefan Duda, który nigdy się nie zrażał tym, kiedy jeszcze kult miłosierdzia Bożego nie był tak rozwinięty powszechny, on zawsze
prawda.
Do tego nawiązywał. Więc myśmy też rośli w tych promieniach i zmartwychwstania i Bożego miłosierdzia. Także szalenie się cieszę, że dzisiaj jesteś na antenie i jakby ja nie muszę już tam być i to o tym powołaniu, o tym, czego myśmy doświadczyli w młodości, możesz powiedzieć, co jest przekazywalne. Ja chciałem się podzielić jeszcze taką refleksją, serdecznie pozdrawiając i obecnych w studiu ojców i słuchaczy. Kiedy była mowa zarówno o dystrybucji kapłanów w świecie, na co zwróciłeś uwagę, jak i też o tym, że na przykład o diecezji tarnowskiej siostry wspominały. My musimy pamiętać, że diecezja tarnowska nie zawsze była taka piękna. Jak biskup Wałęga na początku ubiegłego wieku tam przybył, to zastał paru kleryków w seminarium. I on, to jest pewnie dość znana historia, ale warto ją przypomnieć, że on, udając się regularnie do Matki Bożej, te powołania wymodlił. Więc okazuje się, że nawet z takiej dość pustynnej gleby nagle się rodzi taki ogród, który ze wszystkimi się może obdzielić. A jak chodzi o tę dystrybucję, to chcę wspomnieć o jednym moim spotkaniu z ojcem Mikrutem, kiedy był na rekolekcjach w Gdańsku i na pożegnanie ucałowałem go w rękę. A co ojciec mówi? Ksiądz chyba jest ze wschodu, bo tak z takim szacunkiem do księdza. Ja mówię, nie proszę ojca, ja byłem w Stanach Zjednoczonych parę razy i czas dosyć, żeby zobaczyć, jak brakuje kapłanów, jak my bardzo musimy cenić to, co mamy tutaj. Każdego kapłana, kiedy widziałem, jak jeden ksiądz musiał 5 parafii czyjeś obsługiwać, bo nie było komu, a ludzie byli chętni. To jest jakiś taki dziwny fenomen, że z jednej strony ludzie chcą się modlić, chcą doświadczać religii, bliskości Boga, mszy świętej, a z drugiej strony jakoś nie stać tych rodzin, czyli ten głos jest zagłuszony, że tych powołań dla siebie nie potrafią wygenerować. Mówię, i dlatego całuję księdza w rękę, nie dlatego, że jestem stąd czy stamtąd, tylko dlatego, że zobaczyłem, jak my bardzo musimy cenić to, co mamy, jak bardzo Bogu dziękować, a jednocześnie pamiętając o tym przykładzie diecezji tarnowskiej, te liczby mogą nas irytować, smucić, że mniej, możemy to różnie tłumaczyć, wyż niż demograficzny, ale doświadczam, ufam, że jak do Matki Bożej się pójdzie z prośbą, żeby te powołania byli, żeby ci kapłani byli, to oni będą. Na koniec jeszcze powiem, że mnie w drodze do seminarium mocno trzymał różaniec, kiedy przychodziły różne myśli i teraz jest czas maturalny, słuchajcie, ja mówię do maturzystów, jak się łamiesz tą myśl i już chcesz iść do seminarium, a coś cię odpycha, to weź różaniec, chodź po pokoju albo koło domu i odmawiaj ten różaniec, Matka Boża cię do seminarium zaprowadzi.
Pięknie.
Dziękuję, Filipie, za to, że znalazłeś czas, telefon, numer i jesteś tutaj z nami. I tak serce mi się rozradowało, ucieszyło. No bo prawda, że przy ołtarzu gdzieś tam jako ministranci wzrastaliśmy. No tam były też te słowa, jeżeli można mówić o jakichś słowach wewnętrznych, to czyńcie na moją pamiątkę. I one tak się biły w mojej głowie, biły, że to one są nie tylko do innych, ale też i do mnie. I może te same słowa teraz słyszy ktoś młody, kto przygotowując się do matury, albo walcząc z maturą, albo już jest po, słyszy je właśnie do siebie wypowiedziane. To czyńcie na moją pamiątkę. To duszpasterstwo ministrantów, bo tu ja wiem, że siostry mi zaraz powiedzą, że z siostrami to jest trochę inaczej, ale czas zmarnowany na granie w piłkę, czas zmarnowany na wycieczki i na obozy ministranckie, to tak naprawdę nie jest czas zmarnowany, tylko to jest inwestycja. To jest inwestycja i trzeba pozwolić młodym księżom albo zapalać ich, albo pozwolić im umożliwić w tych akcjach ministranckich, w tych w różnych drogach do ołtarza, bo ołtarz sam jest piękny, ale grupa ministrantów potrzebuje jeszcze innych rzeczy. W tych różnych drogach do ołtarza trzeba pomagać ministrantom znaleźć Pana Boga.
Pięknie dziękujemy.
Zapłać, dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Jeśli zanim odbiorę następny telefon, chciałbym jeszcze jednego problemu dotknąć, ponieważ oczywiście on tutaj został już zasygnalizowany, że jedna ze słuchaczek obudziła się mówiąc, że to powołanie do małżeństwa to też jest powołanie i są powołania w powołaniu i tak dalej, ale wiemy dobrze, że jest tak wielka mnogość zgromadzeń zakonnych, księży diecezjalni, są także różne wspólnoty, nie tylko habitowe, ale i bezhabitowe, są także instytuty świeckie, prawda? I bardzo często jest też ten problem, jak rozpoznać, gdzie mnie Pan Bóg powołuje, konkretnie do jakiego miejsca, do jakiego instytutu. Siostry zamilkły,
więc od A do Z jest taki leksykon. My jesteśmy daleko na Z, bo zmartwychwstańcy, ale siostry mają trochę wyższe notowania.
Ja myślę, że to tak naprawdę, to może trudno wyrazić to słowami, ale na przykład jak ja pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam siostry misjonarki Świętej Rodziny na Kapucyńskiej w Częstochowie, pierwszy raz. Ale widziałam na ulicy wiele innych sióstr i rozmawiałam. Ale w momencie, kiedy weszłam do misjonarek Świętej Rodziny, to serce mi zabiło, nie? Po prostu czułam, że to jest właśnie to zgromadzenie. Owszem, byłam zainteresowana misjami i przełożoną pytałam o misję. I przełożona mi powiedziała, że siostry się przygotowują i do wyjazdu do Zambii. Ja się zgłosiłam w 69 roku, a siostry pierwsze do Zambii pojechały w 70. Ale mnie to nie przeszkadzało. Sobie pomyślałam, aha, przygotowują się, to pojadą, a ja potem do nich dojadę. Nie? Czyli to są rzeczy, które może nie zawsze można jakoś tak naukowo określić i powiedzieć, ale myślę, że jak się szuka, to, co już wcześniej mówiłam, że jak człowiek prosi Ducha Świętego, jak się modli, jak autentycznie szuka, to jest niemożliwe, żeby mu Pan Bóg nie wskazał tego miejsca. A jak człowiek się znajdzie na swoim miejscu, no to jest szczęśliwy.
Właśnie, to jest to coś, czego człowiek szuka i co odnajduje wraz z takim wewnętrzną pewnością w jakimś stopniu, w jakimś procencie, że to jest właśnie to zgromadzenie, tak z własnego życia. Wiem, też w mojej parafii były siostry niehabitowe, a jednak Pan Bóg zapukał do mego serca i przemówił poprzez siostry habitowe. To jest właśnie to, by dobrze rozeznać to, do czego wzywa mnie Pan Bóg i do jakiego zgromadzenia. Tutaj akurat ten charyzmat jedności bardziej mnie pociągnął, by wstąpić właśnie też habit, do zgromadzenia habitowego. Pan Bóg ma swoje dojścia do każdej duszy, do każdego człowieka.
Można powiedzieć, moda jest też ważna. Jak siostra wygląda na zewnątrz, tak?
Ale przypomniało mi się... My kobiety, dziewczęta, bierzemy też to pod uwagę.
To patrząc dalej na tą różnicę, jest jedna taka reklama, nie będziemy mówili jakiej firmy, ale rozum i serce. Czujesz. No siostry idą chyba bardziej właśnie w tym kierunku.
Czuję. Jesteśmy kobieta?
Bo siostra jest kobietą i na szczęście, że jest kobietą, bo właśnie idzie tą drogą serca. U nas to często, u mężczyzn mówię u nas, to często jest też trochę jednak takiego... Jest kalkulacji, też takiego myślenia, gdzie jest to miejsce, gdzie odnajduję, gdzie widzę swoje miejsce, swój dom, gdzie znam tych, którzy kiedyś będą moimi braćmi w ślubach, czy jak ktoś decyduje się na służbę w diecezji, czy ta przestrzeń to jest, ta przestrzeń tej diecezji jest moim domem. Myślę, że tutaj rozum też gra swoją dużą rolę, więc to serce i rozum.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Siostra Zofia Smuszka.
Witamy serdecznie, siostra Zofia.
Ja chciałam powiedzieć, jak można rozeznać, czy Pan Bóg powołuje do zgromadzenia habitowego, czy bezhabitowego. Ponieważ w mojej partii rodzinnej, w parafii Świętego Bartłomieja w Obocznie, były siostry służebniczki śląskie. I z mojej parafii bardzo dużo powołań właśnie było do tego zgromadzenia. I moja starsza siostra również wstąpiła do tego zgromadzenia. Ja, będąc już w szkole średniej, jeździłam tam do Leśnicy Opolskiej. Tam miały siostry dom prowincjalny, gdzie moja siostra odbywała nowicjat i potem juniorat. No i okazało się, że jednak kiedy byłam w klasie maturalnej, to dowiedziałam się, poznałam, że w mojej parafii są również siostry deshabitowe, siostry służki, i katechizowała tam jedna z sióstr, którą poznałam, i właściwie tylko rok czasu miałam kontakt z tymi siostrami, no i Pan Bóg zaprowadził mnie właśnie do tego zgromadzenia. Także mam siostrę rodzoną w habicie, a ja jestem u służek bezhabitowych i bardzo się kochamy, odwiedzamy się, szanujemy się. Jest bardzo dobrze.
Proszę siostry, to proszę powiedzieć, ponieważ my tu jesteśmy wszyscy habitowi akurat w studiu. Niech siostra troszkę nam opowie o powołaniu sióstr bezhabitowych.
Powołanie sióstr bezhabitowych, to znaczy w jakim znaczeniu?
No, w ogóle o tym, jaki styl życia prowadzicie i jaką misję, jak wygląda wasza praca, posługa?
Naszym takim głównym charyzmatem to jest praca wśród ludu wiejskiego. Chociaż na początku było to takie życie ukryte bardzo mocno, to znaczy, siostry były nieznane dla ogółu ludzi, że są siostrami zakonnymi, ponieważ nasze zgromadzenia powstawały w okresie, kiedy kasowano zakony. Ojciec Honorat Koźmiński wtedy zaczął zakładać zgromadzenia bezhabitowe, takie, które mogłyby prowadzić swoje życie zakonne, jak gdyby takie zakonspirowane. Dopiero później, kiedy można było ujawnić się, zarejestrować te zgromadzenia, no to one istnieją do dzisiejszego dnia. 17 albo 18 zgromadzeń bezhabitowych istnieje. I na przykład my pracujemy jako katechetki, jako organistki, również w kilku seminariach duchownych siostry pracują. Prowadzimy szkoły, jedna szkoła to jest w Sandomierzu, liceum ogólnokształcące i gimnazjum, a druga szkoła to jest w Mariówce, to jest właściwie taka wioska niedaleko Radomia, gdzie jest i szkoła podstawowa, i liceum, i gimnazjum. No i w tej chwili otwarty jest tam taki dom, Promień się nazywa, to jest taki dom, w którym ludzie starsi mogą uzyskać taką pomoc rehabilitacyjną. W tej chwili to jest na takim etapie tworzenia się tego. Już część jest otwarta, już są pacjenci przyjmowani, ale to jeszcze daleka droga. No a ja byłam katechetką, teraz już jestem na emeryturze.
Ale siostry także, jak wszystkie inne zgromadzenia, prowadzą życie wspólnotowe.
Oczywiście życie wspólnotowe. Najmniejsza wspólnota może liczyć 3 osoby. Mamy prowincje, tak samo. W Polsce mamy 3 prowincje. Prowincja łomżyńska, prowincja warszawska i prowincja sandomierska. I mamy również siostry w Stanach. To jest prowincja, tam też jest, na Litwie, na Łotwie. Mamy w Rzymie siostry. No po prostu tak.
Pięknie. Siostro, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy
również
za telefon.
Również pozdrawiam siostry w studio i ojca tego księdza.
Dziękujemy.
Ojca Bartłomieja, tak mógł zapłać, szczęść Boże. Czy chcemy coś dopowiedzieć, czy odbierzemy następny telefon? Odbierzemy, dobrze. Bardzo proszę, w tej chwili się rozłączył, ale jest następny. Proszę bardzo, słuchamy Radia Maryja. Halo? Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja właśnie tutaj w sprawie powołania, ojcze, dzwonię.
Tak, słuchamy.
Ja właśnie byłem w seminarium diecezjalnym, ale powiedziałem, że to nie jest moja droga i jednak zrezygnowałem z seminarium diecezjalnego i raczej Pan Bóg mnie powołuje do seminarium zakonnego. Mhm. Tylko właśnie się o to modlę, do którego mam wstąpić.
No tak, to jest
od
właśnie...
Od A do Z.
Tak. Modlitwa to pierwszy krok, prawda?
Tak.
A potem trzeba spróbować tu i ówdzie zajrzeć, bo rzeczywiście, tak jak siostra powiedziała, czasem jest tak, że człowiek przyjeżdża do danej wspólnoty i czuje, że to jest jego miejsce, prawda? Że to jest to, że to, wtedy tutaj się czuje jak w domu i że to te dzieła, które prowadzi to zgromadzenie, to jest coś, co on chciałby, nie tylko chciałby, ale czuje, że Pan Bóg go powołuje, prawda, do tych zadań.
Na pewno nie można mieć powołania do nieznanego. Tak. Więc trzeba poznać i dać się poznać. I tu są te wszystkie, myślę, że inne zgromadzenia również tak to robią, dni skupienia, różnego rodzaju spotkania powołaniowe, różnego rodzaju spotkania informacyjne, gdzie w tym programie przed nowicjackim czy przed seminaryjnym jest możliwość rozpoznania się, rozejrzenia się takiego niezobowiązującego. I myślę, że ten etap jeszcze jest przed tobą.
Tak, cały czas się modlę, nie? Teraz mieliśmy właśnie misję w parafii prowadzone właśnie przez Ojców Redemptorystów, nie? I ten charyzmat tak właśnie założyciela świętego Alfonsa był przybliżony, nie?
Tak.
No i się cały czas modlimy, nie?
Pięknie.
Z Panem Bogiem.
Dzięki serdecznie.
Boże, Ty wezwałeś mnie, Ty pragniesz mnie posłać, bym głosił słowa Twe. Boże, na wezwanie Twoje daję co dzień serce me, w pokorze nie mogę zrozumieć miłości, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą. Dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie Twe ręce. To ze szczęścia dusza ma, śpiewa słowa te. Co za hojność Twoja, Panie, czemu właśnie ja? Wcale nie zasłużyłem na miłość, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie Twe ręce. To ze szczęścia dusza ma, śpiewa słowa Te.
Takie ważne zdanie, które Ojciec Święty zapisał w tegorocznym orędziu jest: zdolność do troski o powołania jest charakterystycznym znakiem żywotności kościoła lokalnego. Dla mnie wydaje mi się, że to no, świadczy o też o tym, że rzeczywiście kościół żyje, jeżeli kościół lokalny, jeżeli potrafi się troszczyć o te powołania, że są jakieś trzy dni, no w tej chwili przeżywamy ten tydzień modlitw, ale na przykład w poszczególnych parafiach, jak są jakieś zorganizowane dni modlitwy, czy są jakieś grupy, które modlą się w tych intencjach o powołania, czy też na przykład chorzy są zachęcani do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne. Ktoś niedawno mi powiedział, że młody człowiek, że nie chodzi do kościoła, bo w kościele jest nudno. Bo patrzyłam na niego, ja mówię: człowieku, gdybyś zdawał sobie sprawę, czym jest msza święta, to byś nie użył tego słowa, że w kościele jest nudno, bo jak może być nudno? Czyli potrzebujemy ludzi, którzy będą głosić Ewangelię, którzy będą mówić o ważności Eucharystii, ale również no, potrzebujemy kapłanów, którzy będą sprawować tą ofiarę mszy świętej. I chyba na terenach, gdzie jest brak kapłanów, chrześcijanie są w stanie bardziej docenić powołanie, mówię w tej chwili akurat o powołaniu kapłańskim. Sama na przykład wyniosłam z domu taką praktykę. Pamiętam, że jako małe dziecko, jak tylko pamiętam, że miałam 3 lata, może mniej, kiedy wspólnie mówiliśmy pacierz, to modliliśmy się za zmarłego dziadziusia i dodawaliśmy i księdza proboszcza. Czyli dla mnie, ja wychowałam się, jakby ksiądz proboszcz był częścią mojej rodziny. Czyli jako dziecko ja się modliłam. Czy trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że mogłabym nie mieć tego szacunku do kapłana? Jest. Czyli tego typu wychowanie jest nam bardzo potrzebne. Ta troska o powołania, ten szacunek, życzliwość, miłość, bo jeżeli jest odwrotnie, no to trudno, żeby to było zachętą dla młodych ludzi, żeby pójść za głosem Pana.
Mamy telefon, halo? Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Właśnie chciałem dać takie świadectwo, jeżeli chodzi o takie powołanie. Czy też mogę?
A kto mówi?
Adam z Mazowieckiego.
Witamy panie Adamie, bardzo proszę.
No właśnie, modląc się do Ducha Świętego, jeżeli się szczerze modlimy, to też nas wysłuchuje i może nami pokierować. Mogę dać takie świadectwo, gdzie właśnie rano, prosząc go o to, żeby mnie pokierował, jechałem w trasie i zupełnie jechałem inną drogą. I się okazało, że napotkałem na taką kobietę, staruszkę, którą trzeba było podwieźć. I ona właśnie się pyta, czy jadę tak, w takie miejsce, które mi tam wymieniła. No ja mówię, tak, oczywiście. Ona mówi, no chyba Pan Bóg mnie zesłał tutaj Pana. Ja mówię, no właśnie on mnie tu zesłał, bo sam to pewnie bym tu nie przyjechał. Oczywiście zawiozłem ją tam, gdzie ona sobie życzyła. I później ona mi dziękuje, ja mówię, no ale skoro Pan Bóg tu zesłał, to trzeba Panu Bogu podziękować i nie mnie. No i tak żeśmy się rozstali. Także mówię, można prosić Ducha Świętego i jeśli to robimy szczerze, on też nas wysłuchuje i pokieruje nami tak, jak chcemy oczywiście.
Tak, dziękujemy bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można...
Oczywiście, można. Jesteśmy na antenie.
A, to szczęść Boże, nazywam się Weronika.
Witaj, Weronika.
Siostra tak ciekawie opowiadała o swoich rekolekcjach. Chciałam się dowiedzieć, gdzie można dostać jakieś dokładniejsze informacje na temat rekolekcji i czy w tym roku jakieś rekolekcje będą się odbywać.
Rekolekcje prowadzone przez u sióstr misjonarek, tak?
Tak.
Świetnie. Czy siostry mają takie informacje ze sobą?
Tak, oczywiście. Każdego roku prowadzimy rekolekcje dla młodzieży. Czy to w czasie ferii zimowych, czy w czasie wakacji. Są to wakacje z Bogiem, nieco dłuższe. I w tym roku, Weroniko, również takie rekolekcje, taki program rekolekcji mamy przygotowany. Można też znaleźć go na naszej stronie internetowej www.misjonarkiświętejrodziny.org. Ale tutaj, jeżeli chcesz konkretne informacje, więc w Białymstoku na ulicy Dobrej będziemy prowadziły takie rekolekcje dla młodzieży od 27 czerwca do 2 lipca na temat Miejcie odwagę żyć dla miłości. W Łowiczu będziemy prowadziły na ulicy Seminaryjnej 6A Chrystus Was potrzebuje. Taki temat w dniach od 8 do 12 lipca. Będą też w Rydzewie koło Giżycka. To jest w dniach od 12 do 18 lipca. Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę. Taki temat. I w Chełmnie koło Torunia na ulicy Łożyńskiego 3 w dniach od 26 do 30 sierpnia. Miłosierdzie bez granic. Są to rekolekcje o spowiedzi. I każdą serię rekolekcji prowadzi inna siostra i też konkretne terminy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Tutaj podam jeden taki adres korynt.w@wp.pl. Jeżeli ktoś z Was, z młodzieży, będzie chciał jeszcze bliższe, więcej informacji otrzymać, więc będzie mógł napisać na ten adres, czy też wejść w przeglądarkę i wpisać Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i tam właśnie pojawią się informacje na temat naszego zgromadzenia i też w linku o rekolekcjach dla młodzieży będzie można szczegóły uzyskać. Także życzę Ci dobrych wyborów i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję, Bóg zapłać.
Dzięki, z Panem Bogiem. A propos, siostry są dzisiaj uprzywilejowane, że są dzisiaj w studiu i mogą te informacje przekazać też, ale myślę, że każde zgromadzenie zamieszcza na ogół swoje informacje właśnie na stronach internetowych i wystarczy w przeglądarkę wpisać rekolekcje półaniowe, albo rekolekcje dla dziewcząt, albo rekolekcje dla chłopców i znajdą się, wyświetli się mnóstwo różnych propozycji, z których warto skorzystać. Bardzo często są to rekolekcje, w których uczestnictwo jest bezpłatne, nie wiąże się też z jakimiś specjalnymi dodatkowymi opłatami. I to jest oczywiście nie najważniejsze, ale też nie jest wtedy przeszkodą koszt rekolekcji, prawda?
Nigdy finanse nie powinny być przeszkodą w realizacji tej drogi.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Się do Radia Maryja.
Tak, oczywiście. Kto mówi?
No ja bym poprosił do numer pani Weroniki.
Proszę, do kogo?
Do pani Weroniki.
Jakiej pani Weroniki? No, żartowniś jakiś się znalazł. No dobrze.
Jeżeli to twój głos, mój Boże, jeśli to do mnie wołasz, donośnie bym szedł. Jeśli to na mnie czekają łany zboża, oto jestem, poślij mnie.
jeżeli to Twój głos, mój Boże. Jeśli to do mnie wołasz, donośnie bym szedł. Jeśli to na mnie czekają łany zboża, oto jestem.
I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwania się Genoveva z Pułtuska. Odważyłam się zadzwonić, bo może nie tyle mam do powiedzenia o powołaniu. Natomiast miło mi powitać studio i ojca prowadzącego, siostry i ojca zmartwychwstańca. Tak się składa, że Pułtusk zmartwychwstańcom jest bliski, mam nadzieję, ponieważ z Pułtuska pochodził ich założyciel, sługa Boży Bogdan Jański. Dla mnie też jest to osoba dosyć ciekawa, szczególna i jak gdyby jestem przyjaźnią związana z nim. To jest osoba bardzo ciekawa, ale właśnie też ciekawa jest z uwagi na swój charyzmat. Był osobą świecką. Żył w latach 1807-1840. Natomiast miał taką różną drogę życiową, bo szukał Boga w pewnym okresie, zanim zaczął być, ponownie nawrócił się. I miał charyzmat szukania osób, którym potrafił wskazać Chrystusa, którzy poszli do samego seminarium, później kontynuowali jego drogę. On jako założyciel przeżył tylko 33 lata i w swoim życiu nie zdążył wiele w zgromadzeniu zrobić, bo właściwie tylko na początku uczestniczył, a jego kontynuacją jego dzieła zajmował się ksiądz Tajsiewicz i ksiądz Semenenka. Także myślę, że Bogdan też jest takim dobrym patronem dla powołań, dla zgromadzenia. No, tak się składa, że obecnie w seminarium w Krakowie, seminarium zmartwychwstańców, jest kleryk, który pochodzi właśnie z Pułtuska. Pozdrawiam go serdecznie, Andrzeja Pakułę. I myślę, że to byłoby wszystko, z tym, że chciałabym dzisiaj bardzo serdecznie pozdrowić księdza prowincjała, księdza Wiesława, który obchodzi dzisiaj piękny rocznicowy dzień i życzę mu wiele łaski Boży na tej drodze zakonnej i drodze służebnej. Życzę tego również wszystkim zmartwychwstańcom, oby sługa Boży Bogdan Jański dbał o powołania do tego zgromadzenia. Bóg zadbać.
Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo serdecznie. I myślę, że to jest też ten znak troski o powołania. Tutaj Ojciec Święty pisząc w liście, pisze, że najpierw ta troska spoczywa na biskupie. Pamiętam księdza biskupa Lechowicza w czasie pielgrzymki rodzin osób powołanych i wspólnot modlących się o powołania w Częstochowie, to była ostatnia sobota, kiedy przeczytał nam te słowa i w jakiś sposób mówi, że tak, to prawda jest, ale chwilę dalej możemy przeczytać, że tak naprawdę ta odpowiedzialność za budzenie powołania, za troska o powołania, to także troska każdego z nas. I tutaj wspomniany Bogdan Jański, założyciel Zmartwychwstańców, on miał ten dar, że potrafił wskazać, pomóc w drodze do seminarium młodym ludziom. Wielu z nas może właśnie przez podpowiedź, przez modlitwę poprzez te wspólnoty modlące się o powołanie, przez pierwsze czwartki miesiąca, przez wspólnoty Barka i inne, które modlą się za powołanych i o powołania, możemy pukać do nieba i możemy w jakiś sposób wspierać to dzieło powołań. Jest wiele dróg tego wsparcia dzieła powołaniowego.
Na pracę bez nagrody, oto jestem po śniegu. Przywracać zdrowie chorym, dać światło niewidomym, oto jestem po śniegu. Jeżeli to Twój głos, mój Boże, jeśli to do mnie wołasz, donośnie bym szedł. Jeśli to na mnie czekają łany zboża, oto jestem,
oto jestem,
poślij mnie. Jak owce między wilki, nawarte z Panem świata, oto jestem, poślij mnie. Na żniwo Twojej łaski wyplony zebrać spore, oto jestem, poślij mnie. Jeżeli to Twój głos, mój Boże, jeśli to do mnie wołasz, donośnie bym szedł. Jeśli to na mnie czekają łany zboża, oto jestem,
oto jestem,
poślij mnie. Niech Ciebie wszystkim ludziom, czy w porę, czy nie w porę, oto jestem, poślij mnie.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam. Joanna z Gdyni, ja jestem siostrą urodzoną księdza Bartłomieja.
O proszę, pięknie.
Witam serdecznie i siostry, i mojego brata rodzonego.
Witamy serdecznie.
Witam, dziękujemy.
Witaj, witaj.
Ja chciałam powiedzieć o tym, że myślę, że w powołaniu też ważne jest to wsparcie rodziny. I myślę, że dla nas wszystkich ważne było to, ważny był ten moment, kiedy mój brat Arthur zdecydował się na pójście do zakonu, a z drugiej strony nie do końca potrafiliśmy zrozumieć tą jego decyzję, ale bardzo się za niego modliliśmy. I pomimo tego, że no, to też czas taki trudny i dla naszej rodziny, bo w czasie pobytu w seminarium zachorował bardzo ciężko na tata i w końcu zmarł jeszcze przed święceniami, to zawsze wiedzieliśmy, że jakby ta droga, którą wybrał Bartek, jest jakimś takim znakiem od Pana Boga, że też dał nam siłę do patrzenia na te wszystkie wydarzenia z życia przez jakiś taki inny pryzmat. I cieszę się, że dzisiaj możemy rozmawiać o powołaniach, o powołaniu do kapłaństwa. No, my jesteśmy też rodziną taką wielodzietną. No, jest nas wiele, Bartek jest najstarszy, ja jestem jego siostrą. Oprócz tego jeszcze ma dwie siostry i brata. Każdy z nas ma swoją rodzinę, każdy z nas ma dzieci, więc jesteśmy powołani do innej służby, ale wydaje mi się, że ważne jest to, żeby we wszystkim gdzieś tam przede wszystkim patrzeć na Pana Boga, na jego tutaj cel w naszym życiu i wtedy człowiek jest po prostu szczęśliwy.
No pięknie, bardzo dziękujemy.
Dziękuję ci, Jasiu, za ten telefon. No lepiej bym tego nie powiedział.
No cieszę się, że możemy się tak usłyszeć, bo chociaż widzieliśmy się niedawno, ale no jakby też jakby praca, którą wykonujesz, jest związana z tym, że no rzadko się widujemy w ciągu roku, więc cieszę się, że ta forma kontaktu też jest nam dana dzisiaj.
Pięknie. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. A propos tej pracy, właśnie, a propos tej pracy, księże Bartłomieju, czym jest ośrodek Emaus?
To jest taki dom w Mszanie Górnej, czyli dom rekolekcyjny, który przez wiele lat służył oazą i tylko oazą. A od lat kilku stał się też takim centrum powołaniowym Emaus, to znaczy domem, w którym dzieją się już nie tylko oazowe rekolekcje letnie, ale także i zimowe spotkania ministranckie, różne akcje powołaniowe. Po prostu młodzież ma tam swój przyczółek, miejsce, gdzie może razem z duszpasterzami zatrzymać się, być trochę jak u siebie. I cieszę się z każdego młodego człowieka i mam taką księgę gości, do której czasami zaglądam i sobie przypominam tych młodych z różnych i zimowisk, i letnich wyjazdów, i w ciągu roku różnych dni skupienia i akcji. I tak sobie zawsze pomyślę, że gdzieś ktoś z nich, tak jak ja, bo przecież też przyjeżdżałem do tego miejsca kilkanaście, dwadzieścia parę, jeszcze więcej lat temu jako chłopak, właśnie na rekolekcje oazowe. Może ktoś kiedyś z nich stanie się gospodarzem tego miejsca, tak jak ja od 3 lat mogę być w tym miejscu takim gospodarzem na czas jakiś, bo to wiadomo, że trzeba będzie pójść dalej.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Janusz z Dzierżoniowa, z dalekiej diecezji świdnickiej.
Witamy serdecznie.
Ja chciałem powiedzieć trochę może o tym powołaniu starszym, ponieważ akuratnie jestem osobą, która ma 47 lat i jestem od 7 lat księdzem. Jestem szczęśliwym księdzem. Dziękuję Panu Bogu za ten dar, no który myślę, że zacząłem go odkrywać dopiero w wieku 30 lat, ale odpowiedziałem na to wyzwanie, chociaż się bardzo bałem, czy to jest decyzja właściwa, więc przez 3 lata się w zasadzie zastanawiałem. Zostałem księdzem, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby robić co innego. I chciałem powiedzieć tak, że Pan Bóg w sposób naprawdę cudowny posługuje się takimi ludźmi, którzy odpowiadają trochę później na to, odkrywają ten wielki dar powołania, że praca zawodowa, ten całe to życie, które człowiek wcześniej wiedzie, ono później naprawdę pięknie owocuje w życiu duszpasterskim, w tej pracy kapłańskiej, w konfesjonale, w kontakcie z drugim człowiekiem, w szkole, przy chorych. I bo też trzeba uświadomić sobie, czy powiedzieć, że są ludzie, którzy idą trochę później do tego seminarium. Pamiętam, kiedy przyjechałem do domu oznajmić ważną decyzję w ten czas w moim życiu. Wszyscy oczekiwali na to, że pewnie przywiozę jakąś pannę do domu i oświadczę, że będę się żenić. Z utęsknieniem na to czekali wszyscy. Powiedziałem, że idę do seminarium. I pamiętam reakcję moich najbliższych. Była cisza, kompletna cisza. Wyjeżdżałem nawet troszeczkę taki, przyznam szczerze, niepocieszonym. Pomyślałem sobie, zostaję jak gdyby sam, ale kiedy za 2 tygodnie znowu się pojawiłem w domu, bo już mieszkałem sam i pracowałem, byłem wcześniej w wojsku, oczywiście. Pamiętam, że moja mama szczerze się uśmiechnęła, pobłogosławiła mnie i powiedziała tak: synku, już teraz wiem, i rozumiem to, bo kiedy przychodziłeś na świat i tak po ludzku twoje życie no było przekreślone, to ja wołałam do Matki Bożej, uratuj go, a ja ci go oddam. Myślę, że teraz po prostu przyszedł ten czas, kiedy ona no, chce cię zabrać, chce cię wziąć na drogę, która na pewno dla ciebie będzie najlepsza i najpiękniejsza. Ten wątek maryjny jest dla mnie bardzo ważny, bo Matka Boża w tym powołaniu towarzyszyła mi no, w sposób naprawdę cudowny. Ja wręcz żądałem znaków od Matki Bożej i one były no, wprost jak gdyby na zawołanie. To było coś niesamowitego. I dzięki jej wstawiennictwu, jej opiece oddałem się zaraz na początku drogi kapłańskiej, na początku formacji tej przygody, na którą wszedłem na drodze powołania, pod jej opiekę całkowicie i stało się. Jestem dzisiaj księdzem i za to Panu Bogu dziękuję, Matce Najświętszej. Postawił cudownych ludzi na mojej drodze powołania. Wspaniałego, nieżyjącego już księdza profesora Matrasa, który był moim ojcem duchownym, ojca Andrzeja Klimę. To są ludzie, którzy odegrali w moim życiu bardzo wielką rolę. I chciałbym tu powiedzieć tak, dla tych wszystkich, którzy są trochę starsi, którzy czują to powołanie, żeby się nie bać, żeby odpowiedzieć, że mimo, że jesteśmy starsi, to możemy coś wnieść do tego życia kapłańskiego, do tej szczególnej służby w Kościele, że Pan Bóg naprawdę potrafi się posłużyć wszystkim. Pamiętam, jak mówiłem do ojca Matrasa, ojcze, to tak późno, już mam 40 i dopiero zostanę księdzem, uśmiechnął się i powiedział, słuchaj, wszystko zdążysz zrobić, wszystko zrealizujesz. Skoro Pan Bóg cię powołuje, to znaczy, że ten czas zawsze jest właściwy. I chciałbym jeszcze tu powiedzieć na sam koniec, że taką bardzo pomogło mi Radio Maryja, kiedy w 1994 roku słuchałem całymi dniami, nie miałem w ten czas pracy przez 3 miesiące, słuchałem Radia Maryja, modliłem się, słuchałem różnych ciekawych audycji i to też zasługa radia, ojców, wspaniałych świadectw, że w końcu podjąłem tą decyzję. To taki mój skromny głos do tej audycji o powołania, o to, że warto odpowiedzieć bez względu na to, ile ma się lat. Jeżeli człowiek czuje i rozeznaje właściwie, to Pan Bóg stawia na drodze wspaniałych ludzi, którzy są takim światłem i pokazują właściwy kierunek, którym należy iść i bez lęku podjąć ten wielki dar, który czyni życie człowieka naprawdę szczęśliwym. Dziękuję pięknie.
Bardzo pozdrawiam, dziękujemy, księże.
Dziękujemy
z Panem
bardzo.
Bogiem. Z Panem Bogiem bardzo nas ucieszyło księdza świadectwo, bardzo piękne. Mhm. I myślę, że jest ona zachętą także dla tych wszystkich, którzy może trochę później, prawda, nie od razu rozpoznają. Czasem jeszcze na etapie studiów, a może po studiach nawet dopiero dociera do nich, że Pan Bóg ich wzywa.
Zaglądamy częściej dzisiaj do listu Ojca Świętego Benedykta XVI, troska o powołanie w kościele lokalnym. I znalazłem w nim takie zdanie. Pan nie przestaje powoływać, i tu podkreśliłem sobie, w każdej fazie życia, do włączenia się w jego misję i do służenia Kościołowi przez święcenia kapłańskie i życie konsekrowane. To jest właśnie jak gdyby potwierdzenie tego, że czas na tą odpowiedź może przyjść trochę później. Może przyjść trochę później. Oczywiście pewnie będzie i trudniej jakoś nagiąć potem swojego charakteru do posłuszeństwa, do tych zakonnych przyzwyczajeń i sposobu naszego życia. Ale jak Pan Bóg daje powołanie, daje też łaskę i siłę do spełnienia tego powołania. Myślę, że siostry się zgodzą, że tak samo jest ze starszymi powołaniami u sióstr.
Tak, Pan Bóg powołuje, daje siłę, daje moc, daje możliwość otwarcia i czeka na nasze otwarcie, na Jego głos, by Go usłyszeć.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
siostra Zofia. Chciałam jeszcze dopowiedzieć o tym,
apostolstwie powołań. W mojej parafii rodzinnej, świętej pamięci, ksiądz kanonik, to pytał matek, które przychodziły do spowiedzi, ile mają córek. I zachęcał, żeby którąś z nich po prostu skierować do jakiegoś zgromadzenia zakonnego i zachęcał te matki o modlitwę, do modlitwy o powołania. I myślę, że ilość tych powołań to też zależała właśnie od tego apostolstwa, od apostołowania tego właśnie świętego kapłana. To jest jedno, które chciałam dopowiedzieć. I jeszcze jedno, kiedy ja na przykład powiedziałam swojej mamie, że ja zmieniłam decyzję, że ja nie wstąpię do zgromadzenia sióstr służebniczek, tylko do zgromadzenia sióstr służek bezhabitowych, więc moja mama bardzo to przeżyła i nie wyobrażała sobie swojej córki jako siostry zakonnej bez habitu. W ogóle mi na to nie pozwalała, a ja mimo wszystko, mimo zakazu mamy, mimo tego takiego zażenowania i wręcz gniewu, wyszłam z domu, wyjechałam do Sandomierza i musiałam czekać kilka lat, żeby moja mama pogodziła się z tą myślą. Dopiero kiedy bliżej poznała siostry służki Lopocznie, kiedy znalazła się właśnie w takiej krytycznej sytuacji, że leżała w szpitalu i siostry codziennie do niej przychodziły, odwiedzały. Więc jeżeli Pan Bóg daje łaskę powołania, to jednocześnie daje siłę, daje moc do przezwyciężenia wszelkich trudności, nawet takich rozstania się z rodziną właśnie w taki sposób, w jaki ja to zrodziłam. To chciałam jeszcze dopowiedzieć.
Pięknie. Dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy tej siostrze za ten głos. Jest to głos bardzo ważny, gdyż bywa chyba w dzisiejszych czasach częściej takie niezrozumienie rodziców, by dziecko poszło za głosem swojego powołania, za głosem powołania Bożego, tego powołania, które czuje w sercu. Także dziękujemy bardzo, siostro, i pozdrawiamy.
Jest we mnie kraina przeźroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań, oparta o ciche fale. Tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze.
Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść
Katarzyna Boże. Z Krakowa.
Witamy.
Chciałam tutaj wyrazić jakąś swoją opinię, małą dygresję, ale tutaj obecny zmartwychwstaniec chyba trochę mnie ubiegł tą myślą. Mianowicie z tym powołaniem to chyba nie jest do końca tak, że raz zostajemy złapani w konkretną sieć, powołani, ale właśnie trzeba dawać się powoływać każdego dnia
do tych nowych i do tych również powtarzalnych rzeczy w naszym życiu, do tych mniejszych i większych dzieł. I myślę, że nie ma rzeczy ważniejszych i mniej ważniejszych. I nieważne jest, czy zostajemy powołani, bo zostajemy właśnie oślepieni, zrzuceni z konia, niczym właśnie święty Paweł w drodze do Damaszku, czy to jest powołanie gdzieś wewnątrz, w środku naszego serca. Ale najważniejsze, żeby ono faktycznie było wyrazem tego, co jest w nas, czyli było wyrazem znalezionej wewnątrz nas miłości. I to właśnie nie tej, która wykiełkowała w nas samych, tylko tej, która wpłynęła w nas też w formie jakiejś łaski, w formie pewnej perły, która została znaleziona gdzieś na drodze. I myślę, że jeśli będziemy o tym pamiętali, to każdego dnia będziemy pozwalali się prowadzić i pozwalali się powoływać do nowych rzeczy. I właściwie to tyle.
Dziękujemy bardzo. Co nasi goście na to? Potakują głową, także zgadzają się. Jest kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię Patryk z Białegostoku.
Witamy.
Ja chciałam zapytać się, jako taka osoba, która od wielu lat czuje w sobie głos Bożego wołania. Tutaj siostra opowiada swoją historię z Ewangelią, której Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Ja po maturze zaraz właśnie też usłyszałam Ewangelię świętego Mateusza, wielokrotnie powtarzaną właśnie w tym okresie takich i powołań, i maja. I też uczułam, że to jakby jest do mnie, ale nie za bardzo wiedziałam, co z tym robić. I miałam wtedy stałego spowiednika, którym był zresztą mój ksiądz proboszcz. I po prostu zeznałam to pragnienie na spowiedzi świętej. No i spotkałam się, można powiedzieć, no z takim dość surowym odrzuceniem. Nawet powiedział mi ksiądz proboszcz, że to już nie jest XVIII wiek, że teraz raczej po maturze to nie przyjmują do zakonów, a ja szczerze mówiąc nie miałam kontaktu z żadnymi siostrami. Dlatego, że w moim mieście rodzinnym, z którego pochodzę, no nie było sióstr zakonnych żadnych. I po prostu powiedział, że powinnam skończyć jakieś studia. I potem właśnie w ten sposób moja droga życiowa skierowała się właśnie na studia. I co roku odczuwałam w sercu, no zaczęłam jeździć też do sióstr na rekolekcje. I co roku odczuwałam, że no powinnam jakby no nie kontynuować tych studiów, tylko iść z tym Bożym wezwaniem. Ale tych spowiedników, których Pan Jezus jakoś stawia na mojej drodze, oni mówili cały czas, że no studia trzeba skończyć. I chciałam tak się zapytać tutaj teraz, jak jestem po studiach, no i pod koniec studiów już spotkałam się z zupełnie inną opinią osób konsekrowanych i duchownych, że nigdy spowiednik, czy no, nikt nie może komuś powiedzieć możesz lub nie możesz. Być może jakoś była w tym wola Boża, że tak mnie kierowano na początku mojej drogi. W każdym razie no chciałam się tutaj też zapytać i prosić o właśnie słowo wyjaśnienia dla takich osób być może, które tak jak ja nie słyszą taki głos, nie są pewne, gdzieś tam konsultują z kimś, czy właśnie jak to jest, czy słuchać bardziej serca, czy w tym momencie okazywać właśnie to posłuszeństwo święte. No być może na tę chwilę to jest właśnie takie moje pytanie. Mam nadzieję, że dosyć jasno sprecyzowałam to, co jest w mojej duszy. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Patrycjo, odpowiadając na Twoje pytanie, przynajmniej po części, widzimy, że rozeznawanie powołania jest procesem. I tak jak wcześniej, jeżeli słuchasz naszej audycji, była mowa na temat rekolekcji, wiele zgromadzeń organizuje takie rekolekcje. One są też po to, żeby przybliżyć Pana Boga do siebie i też siebie do Pana Boga, swoje serce. I też służą ku temu, by bardziej wsłuchać się w słowo, które Pan Jezus do nas mówi. By też rozeznać w świetle Słowa Bożego, jaką drogę Pan Jezus dla mnie przygotował, na jakiej drodze chce mnie mieć, bo na pewno chce, żebyś była szczęśliwą. I tutaj proponuję Ci udział w rekolekcjach, tak na dzień dzisiejszy, żeby bliżej właśnie w ciszy kaplicy, w ciszy Słowa Bożego rozeznać, czego Pan Jezus ode mnie chce, na jakiej drodze chce mnie spotkać, chce mnie widzieć, bo na pewno chce Twojego szczęścia. I życzę Ci dobrych wyborów.
I znowu list Ojca Świętego Benedykta XVI. Jakoś te słowa komentują nam dzisiaj całą tą audycję. Naśladowanie Chrystusa jest wymagające. Oznacza wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Słowo i spotykanie się z Nim w sakramentach. I teraz to, dostosowywanie własnej woli do Jego woli. To poszukiwanie woli Bożej, no to jest chyba najtrudniejsze. Panie Boże, czego Ty chcesz ode mnie, bo ja czasami jestem zagubiony. Potrzeba czystego serca, potrzeba sakramentalnej drogi, pojednania i dobrze, że uczestniczysz w życiu sakramentalnym. Potrzeba słuchania Słowa Bożego, czyli to czytanie Pisma Świętego, to doświadczenie jakiejś rekolekcji. I w tym wszystkim człowiek nigdy do końca pewny nie będzie. To jest ta pewność, która rodzi się też w zaufaniu. To nie jest pewność matematyczna, to jest pewność zaufania. Ufam, kocham, więc wiem, że to jest ta droga. Chociaż matematycznie mogłoby się to do końca nie zgrywać.
I tu w rozeznawaniu potrzebny jest czas. Dajmy sobie czas, by w wolności i odpowiedzialności podjąć decyzję, żeby to była Twoja decyzja.
Zbliżamy się do końca naszej audycji. Jeszcze tak tytułem podsumowania może zaczniemy od siostry Judyty. Jakie słowo podsumowania na koniec?
Prośba dla tych, którzy nas słuchają, byśmy wspólnie, razem modlili się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych. Modlili się, ofiarowali swoje kłopoty, cierpienia w tych właśnie intencjach, bo to jest nasza wspólna i bardzo ważna odpowiedzialność.
Siostra Walesława.
Ja dziękuję wszystkim słuchaczom za udział w tej audycji. Dziękuję tym, którzy telefonowali tutaj do nas. I też proszę o modlitwę w intencji tego wielkiego dzieła Kościoła. I ze swej strony, tak jak potrafię, też modlę się za tych, których Pan Jezus stawia na mojej drodze. A w tym momencie mam tę świadomość tych, którzy nas tutaj słuchają. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Ojciec Bartłomiej.
Skoro siostra Judyta prosiła o modlitwę przede wszystkim, siostra Bolesława tak pięknie dziękuję, to ja chciałbym w tym momencie pozdrowić, tak. Pozdrowić tych, których gdzieś tam Pan Bóg postawił na mojej drodze, od najbliższych, czyli od kochanej rodziny mojej i z mamą i z babcią, które są mi bliskie, ale tak już nieimienny i nieszczegółowo pozdrowić nasze wspólnoty, bo w tych wspólnotach wzrastaliśmy i w tych wspólnotach odkrywamy tą drogę woli Bożej już nieimiennie. Ale pozdrawiając właśnie w ten sposób także i wspólnotę rodziny Radia Maryja i tutaj ojców.
Redemptorystów. Ale siostry pewnie też jeszcze korzystają z szansy przekazania pozdrowień.
Także ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie moje współsiostry, Matkę Generalną, gdziekolwiek są na świecie, w Polsce i gdzie indziej. Pozdrawiam rodzinę misyjną przy wspólnotach naszego zgromadzenia, która modli się o powołania, modli się za misję. Pozdrawiam księdza proboszcza i całą parafię, moją rodzinną parafię, Książnice Wielkie w diecezji kieleckiej. Pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich przyjaciół, tych wszystkich, których spotkałam w swoim życiu. Obiecuję modlitwę wszystkim. Dziękuję pozdrawiam tych, którzy nas słuchają. Pozdrawiam w szczególny sposób chorych, cierpiących. Jesteście takim skarbem w Kościele. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam moją mamusię, siostrę, brata, księdza proboszcza z rodzinnej parafii, z Radzynia Podlaskiego. Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Lechowicza i siostry z komisji powołaniowej przy konsulcie wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Pozdrawiam naszą matkę generalną, matkę Weronikę, siostry wspólnoty z Komorowa, również całe nasze zgromadzenie, ale też siostry z sanktuarium naszej założycielki, błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku.
No i księdza Marka Dziewieckiego też.
Oczywiście.
Bardzo dziękujemy.